A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz dr Krzysztof Łuszczek.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy wierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Dziś uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Jakie jest znaczenie, symbolika w Kościele tej uroczystości? Co znaczy, że Jezus wstąpił do nieba?
Czyli liturgia, w ogóle też Słowo Boże łączy ten fakt zmartwychwstania z wniebowstąpieniem. Faktycznie wniebowstąpienie kończy ten czas spotkań Pana Jezusa ze swoimi uczniami, ten czas, gdzie oni mieli szansę dotknąć Go. Dla niektórych to był pewien problem, musieli się przekonywać namacalnie, tak jak święty Tomasz, że On faktycznie zmartwychwstał i żyje. I od momentu wniebowstąpienia czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Ale też wniebowstąpienie wskazuje nam na pewien kierunek naszego życia, na niebo. Chrześcijanie od momentu Chrztu Świętego jest ukierunkowany właśnie na niebo. Podąża jakby tym śladem, wpatruje się w niebo, tak jak chociażby ci apostołowie, ci uczniowie, którzy byli świadkami wniebowstąpienia, oni się w to niebo wpatrywali. I też ta uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego ma swoje odniesienie do uroczystości zesłania Ducha Świętego, bo Pan Jezus mówi, że wstępuje do nieba, aby posłać wam Ducha Świętego, abyście mieli odwagę iść i głosić Ewangelię.
Chrześcijanin jest ukierunkowany na niebo. No właśnie, a czym to niebo jest? Jaka jest nauka Kościoła w tym zakresie? Czy to miejsce, stan?
Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że niebo to jest definitywny i nieutracalny stan szczęścia. Więc to jest takie doświadczenie. Oczywiście wszystkiego o niebie nie wiemy. Trochę wiemy z doświadczeń mistyków. Natomiast święty Paweł pisze, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Także niebo tak naprawdę jest naszym celem, jest naszym domem. Do nieba zostaliśmy zaproszeni w momencie Chrztu Świętego. Oczywiście człowiek musi to potwierdzić swoją wolną wolą, że ja chcę być w niebie. Wiemy, że no niestety są takie dramatyczne mówienie też Panu Bogu nie. Pan Bóg te nasze decyzje akceptuje. To wszystko wiąże się z rzeczami ostatecznymi, jakie dotyczą naszego życia.
I pozostając przy nauce Kościoła, co się dzieje z ludźmi po śmierci? Wiemy tutaj z tego fragmentu, Jezus wstępuje do nieba, a zgodnie z nauczaniem Kościoła, jaka jest ta droga do zbawienia lub też potępienia?
Człowiek w chwili śmierci, po swojej śmierci, staje przed Panem Bogiem i wtedy dokonywany jest sąd nad człowiekiem i tak naprawdę podejmowana jest decyzja, właściwie trudno powiedzieć decyzja, wszystko staje się jasne. Wszystko staje się jasne i człowiek trafia albo do nieba, albo do piekła, albo jest jeszcze droga trzecia, to czyściec, ale to tak naprawdę też jest droga do nieba. Czyściec to jest odłożone w czasie niebo, bo człowiek musi jeszcze oczyścić się z tego wszystkiego, co było nie tak w czasie jego życia, odpokutować za to, co nie zdążył odpokutować na ziemi. A więc w czyśćcu ludzie mają nadzieję, też spoglądają w stronę nieba. Natomiast piekło to jest tak, jak pisał Dante Alighieri w Boskiej Komedii. Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie. Tam nie ma żadnej nadziei.
A czy my możemy budować niebo już tu na ziemi?
Myślę, że tak, bo Pan Jezus nawet mówi, że Królestwo Boże w was jest, a więc w waszych sercach. A więc o ile potrafimy w naszym życiu właśnie realizować przykazanie miłości, być miłosierni, a więc naśladować Jezusa Chrystusa, zaczynamy budować niebo na ziemi, w naszych sercach. Natomiast też, no niestety, niektórzy mogą budować piekło na ziemi, też w ich sercach, poprzez niechęć, nienawiść, wojny, spory i tak dalej.
Czy możemy powiedzieć, że apostołowie wypełnili swoje zadanie otrzymane od Jezusa w Testamencie?
To znaczy, to Pan Jezus ich będzie oceniał, to trudno powiedzieć. My nie jesteśmy od tego, aby ich oceniać, natomiast zrobili to, co Pan Jezus im polecił. A więc poszli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I mimo, że wiemy, że byli różni, był Jan i Jakub, którzy wspierali się o pierwszeństwo, był Piotr, który się zaparł Jezusa, był Tomasz, którego mówimy niewierny, ale oni wszyscy przeszli pewną drogę. Nie byli w sensie ludzkim od razu doskonali, ale przeszli pewną drogę z Jezusem i ta droga okazała się owocna, bo wszyscy z wyjątkiem świętego Jana oddali za Niego życie i głosili Ewangelię. I ta wiara apostołów jest właśnie naszą wiarą, bo co niedziela w uroczystości, w wyznaniu wiary, mówimy wierzę w święty apostolski Kościół, apostolski, a więc oni są jakby gwarantami prawdziwości wiary.
A czy my też otrzymujemy w tym fragmencie jakąś misję do spełnienia?
Misję otrzymuje każdy z nas w momencie Chrztu Świętego. Stajemy się tymi, którzy powinni głosić Ewangelię, dzielić się dobrą nowiną z innymi. No bo jeżeli faktycznie zdaję sobie sprawę z tego, czym jest dobra nowina, że to jest szansa, to jest otwarcie na życie, które już ani się nie zmienia, ani się nie kończy, no to nie chcę z tym zostawać sam. To jest tak, jakbym, nie wiem, ciężko chorował i nagle znalazł lekarza, który mnie uleczy z tej mojej ciężkiej choroby i odzyskuje jakąś perspektywę życia. A tutaj jest perspektywa, której horyzontu nie jesteśmy w stanie zakreślić. I tą dobrą nowiną każdy z nas powinien się dzielić, aby każdy człowiek mógł z niej jakby skorzystać, aby w życiu każdego człowieka mogło owocować.
A zaczęło się od garstki uczniów, dziś Ewangelia jest głoszona na całym świecie. O czym to świadczy?
Ja bym się nigdy nie przywiązywał właśnie do liczb, ponieważ we współczesnym świecie jesteśmy skłonni do tego, żeby oceniać wszystko statystycznie i z tego wyciągać jakieś wnioski. Pan Jezus pozostawił ewangelizację świata 12 apostołom i okazało się owocne. Ich misja, ich praca przyniosła owoce. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to jest dzieło Boże. To, co też słyszymy, co było o pierwszych wyznawcach Chrystusa, że zostawcie ich, bo jeżeli to jest dzieło Boże, to może się zdarzyć, że walczycie z Bogiem, a jeżeli nie, to samo się rozsypie. Okazało się, że to jest dzieło Boże i ono dalej owocuje wszędzie tam, gdzie ludzie pozwalają Panu Bogu działać, a sami w pokorze stają jako narzędzia ewangelizacji.
Jednak to Słowo Boże najpierw musi dotrzeć. Co jeśli nasze poznawanie Ewangelii ogranicza się tylko do tego, co usłyszymy w kościele Zambony?
Znaczy, wiara rodzi się ze słuchania. To jest dobre słuchać Słowo Boże. Oczywiście ono powinno być żywe i skuteczne, ale wiara rodzi się ze słuchania, więc szukajmy sposobu na słuchanie Słowa Bożego, ponieważ jeżeli nie będziemy, to jest jak woda. Jeżeli nie podlewa się rośliny, ona usycha. Tak samo jest z naszą wiarą. I potem ta nasza wiara czasem wygląda jak taka uschnięta roślina, gdzie nie ma życia. Dlatego, że nie podlewaliśmy ją tą wodą słowa. Musimy słuchać. Wiara rodzi się ze słuchania.
A jakim językiem mówią do nas uczniowie?
Trudno powiedzieć, jaki to jest język. Język ewangelizacji jest zawsze taki sam. Znaczy, on w sensie swojej merytoryki jest taki sam, w sensie zawartości. Natomiast jeżeli chodzi o tą zewnętrzną oprawę, to ten język może się różnić. Dzisiaj mówimy, głosimy Ewangelię językiem cyfrowym, głosimy w internecie, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Także sama forma się zmienia, ale co do istoty, wszystko pozostaje to, jak było w czasach apostolskich.
Czyli również tak, jak było w czasach, kiedy Otton ewangelizował i chrystianizował Pomorze Zachodnie?
No, Otton właśnie był tym człowiekiem, który znalazł właśnie odpowiedni język, który trafił do ówczesnych ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo wiemy, że byli przed nim różni ewangelizatorzy i oni jakoś nie trafili. Natomiast Otton był tym, który trafił. A więc znalazł język na tamte czasy i pasujący do tych ludzi, którzy wówczas tutaj mieszkali.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłaci.